po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Badanie i poznawanie historii rodziny, miejscowości i okolicy. O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji Po sąsiedzku. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk. Dzień dobry. Dziś spotkamy się z ludźmi, którzy poznają genealogię swoich rodów, odkrywają historię swoich wsi, a swoimi znaleziskami dzielą się w internecie. Będzie też o promowaniu historii nieco odleglejszej, ale też dotyczącej małej ojczyzny. Zaprosimy bowiem na tegoroczne Dni Piśmiennictwa Słowiańskiego. Wszystko to już za chwilę w Polskim Radiu Białystok. Najpierw jednak zaśpiewa Navi Band.
Ty czujesz, zmokają się sady i zorki ciche nazierają. Глядишь мне, и подых теплыни вабит нас и мы в отчаи.
Ты бачишь, у свете только мы, и нас одних няма на свете. А чуешь, у хаты вышини, як нас с тобой, як у довете.
Крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не пирожка, чай, широ отчувать, як оно имкливо бьется. Ты помнишь, в обнимках тишине, я не у космос притуляла.
Тихо это назавжди, отказ мой позиркам споткала.
Обними меня, не крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не пирожка, чай, широ отчувать, як оно дым криво бьется. Обними меня, не крышку помолчи, дай послухать твое сердце. Не пирожка, чай, широ отчувать, як оно імкліво б'ється.
Sąsiedzku.
W naszej dzisiejszej audycji pytamy o badanie historii bliskiej, odkrywanie dziejów własnej miejscowości czy okolicy. Od kilku lat popularyzacją historii wsi Gregorowce w gminie Orla zajmuje się Eugeniusz Siemieniuk. Prowadzi on facebookowy profil, gdzie można znaleźć wiele informacji i ciekawostek dotyczących tej miejscowości. Zbiera też zdjęcia, stare dokumenty, niedawno efekty jego pracy można też było zobaczyć na zorganizowanej w Gregorowcach wystawie. Zapytaliśmy Eugeniusza Siemieniuka o pasję do historii bliskiej, ciekawe znaleziska oraz o początki zainteresowania dziejami rodzinnej wsi.
Nasza wiedza odnośnie rodziny czy odnośnie miejscowości, z której pochodzimy, ogranicza się na dobrą sprawę do okresu, w którym żyliśmy my i do pamięci maksymalnie naszych rodziców, dziadków. No i pewnie właśnie z wiekiem pojawia się takie zainteresowanie, żeby poznać tej historii więcej. Jeśli chodzi o mnie, no to taką historią lokalną się interesuję, sądzę, że gdzieś od 20 lat.
Pierwsze były badania dziejów własnej rodziny, szukanie własnego drzewa genealogicznego?
Tak, oczywiście zacząłem od rodziny własnej, więc najpierw od rozmów z najbliższymi. Starałem się wychwycić tą pamięć od ciotek, wujków, które coś tam wiedziały, dowiedzieć się. Poza tym też było poszukiwanie jakichś fotografii, które znałem z dzieciństwa, a potem one gdzieś poznikały, natomiast miałem je gdzieś w zakmarkach pamięci. Z czasem ta pasja się na tej bazie rozwijała, ale tak jak mówiłem, było to na samym początku zainteresowanie własną rodziną.
Kiedy pojawił się profil na Facebooku Gregorowcy?
Profil, jeżeli dobrze pamiętam, prowadzę od 4 lat. Najpierw przez pierwszy rok to te informacje tam pojawiały się sporadycznie, ale właściwie od 3 lat staram się, żeby taki felieton jakiś na tematy genealogiczne, historyczne, związane z historią lokalną, pojawił się zawsze o stałej porze.
Jakie są to informacje? Czy ktoś na przykład może dowiedzieć się o swoim prapradziadku z mieszkańców wsi? Czy to już szerzej poszło? Jakieś analizy, opis wydarzeń historycznych?
Zasady to ogranicza się do miejscowości Gregorowcy i do parafii Wólka Wychonowska, bądź też miejscowości sąsiednich. Najpierw były to informacje tylko i wyłącznie dotyczące Gregorowiec, genealogiczne rodzin, nazwisk, które się pojawiły. Natomiast z czasem, w związku z tym, że profil zaczął wzbudzać dosyć szerokie zainteresowanie, nie tylko w kraju, ale także za granicą, zaczęły się pojawiać pytania dotyczące miejscowości sąsiednich. Ten temat jakby się zaczął też rozszerzać. Zacząłem otrzymywać dosyć dużą ilość materiałów od osób z zewnątrz, na przykład pamiętniki z okresu wojennego, pamiętniki starsze, bo takich fotografii jest najwięcej, dlatego że władze okupacyjne niemieckie nie wydawały ausweisy, dowody osobiste dla wszystkich mieszkańców okupowanych terenów. I w województwie białostockim, becyrku białostockim, była taka sytuacja specyficzna, że te fotografie były wykonywane do swajsów i na górze był taki numer. Gdzieś tam na ogólnopolskich forach genealogicznych zaczęły się pojawiać jakieś opinie, że to są fotografie z obozów koncentracyjnych, jakieś niemieckie. Zadałem sobie trud rozszyfrowania tych napisów, które są, więc pojawiały się też publikacje związane jakby z tą analizą i wytłumaczeniem, co to jest, co to są za numery, dlaczego one są, skąd się one wzięły i dlaczego one w ten sposób wyglądają. Są pytania oczywiście o swoją rodzinę, bo zadałem sobie trud odszukania, wydaje mi się, że wszystkich metryk urodzeń ślubnych i zgonów z parafii Wólka Wychonowska, które są dostępne gdziekolwiek w urzędach.
Czyli bardzo dużo pracy pan wykonał.
To jest dużo pracy, bo to są wszystkie metryki, które są dostępne w archiwach państwowych i w urzędach stanu cywilnego. One najczęściej były pisane w języku rosyjskim, więc zadałem sobie trud przetłumaczenia tych wszystkich metryk, zindeksowania ich. Wpisałem wszystkie dane do arkuszy kalkulacyjnych i dowolną osobę, która tam figuruje, można w bardzo prosty sposób, wpisując tylko i wyłącznie nazwisko bądź miejscowość, wyszukać. Jest to około 15 tysięcy nazwisk tam pojawiających się. No i te pytania najczęściej się sprowadzają do tego, żeby wyszukać krąg jakiejś tam rodziny.
Jak dużo pracy od pana wymaga dojście do tych wszystkich informacji? To jest faktycznie codzienne ślęczenie nad dokumentami, jakieś wyjazdy, badania?
Właściwie można powiedzieć, że codzienne, bo na przykład bardzo dużo informacji jest w internecie. Przynajmniej te pół godziny, godzinę dziennie rzeczywiście się poświęca. Natomiast jeśli chodzi o takie zainteresowanie już dokumentami stricte urzędowymi, które można obejrzeć na przykład w archiwach państwowych, no to jest to zainteresowanie rzadsze, bo raz na kilka tygodni, czasami raz w miesiącu wybieram się na pół dnia bądź na cały dzień do archiwum.
Są jakieś odkrycia, z których jest pan szczególnie dumny, które tak największe wrażenie na panu wywołały, to co udało się znaleźć?
Na przykład pierwsza wojna światowa. Pochodzę z miejscowości, gdzie z dzieciństwa jeszcze pamiętam, że pewne okolice się nazywały okopami, tam były okopy, takie pozostałości z pierwszej wojny światowej, to były lata 60, więc powiedzmy od tej pierwszej wojny światowej minęło 50 lat. Nie jest to zbyt długi okres czasu, więc były też te namacalne pamiątki w terenie. No i oprócz tego są tam 3 cmentarze wojenne. I właściwie cała wiedza historyczna sprowadzała się tylko i wyłącznie do tego. Potem władze gminne już po roku 2000 stawiały na przykład tablice nagrobne na tych 3 cmentarzach. Na przykład jest napisane cmentarz żołnierzy rosyjskich z lat 1914-1919, co nie odpowiada prawdzie historycznej, ani nie odnosi się do tej wojny, bo ona odbywała się w konkretnym okresie, natomiast jeśli chodzi o miejscowość Gregorowce, no to też w konkretnych dniach. Niedawno udało mi się znaleźć przy pomocy znajomego, z którym współpracuję, z Mińska Białoruskiego, bardzo dokładne raporty dotyczące tej bitwy, gdzie jest to pisane z dokładnością praktycznie do minuty. Wszystkie zdarzenia, które miały miejsce, kto dowodził tymi potyczkami, kto się bronił, ilu żołnierzy zginęło w którym momencie. Nawet są opisane momenty, gdzie walczyli żołnierze niemieccy z rosyjskimi na bagnety, jak to się wszystko odbywało. To uważam za duże odkrycie, bo ono było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Udało się się też odszukać nazwiska dowódców, którzy dowodzili tą batalią ze strony rosyjskiej. No i też nazwiska wielu żołnierzy, którzy polegli. I tak myślę, że jeżeli będziemy dalej śledzili tą historię, analizowali ją, to być może okaże się, że na tych cmentarzach żołnierzy rosyjskich będziemy mogli zmienić tą tablicę taką bardzo ogólną, określającą nieprecyzyjnie cezurę czasową, nawet wypisać nazwiska osób, które tam są pochowane. To uważam dla lokalnej takiej historii za odkrycie bardzo duże. Jest to jakaś taka pasja, którą możemy kontynuować właściwie w nieskończoność, bo zawsze będzie coś, co jeszcze można w jakiś sposób wyśledzić, dowiedzieć się, uzupełnić.
Gościem audycji Po Sąsiedzku był Eugeniusz Siemieniuk. Wyniki jego pracy można śledzić na bieżąco na facebookowym profilu Gregorowce. A już za chwilę zapytamy o poznawanie historii bliskiej w szkole.
Po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Wśród popularyzatorów badania historii swoich miejscowości czy szukania ciekawostek w dziejach rodów są nierzadko nauczyciele, którzy organizują w szkołach specjalne, poświęcone tej tematyce zajęcia czy koła zainteresowań. Taka grupa działa w szkole podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli. Od kilkunastu lat prowadzi ją nauczyciel Dariusz Horodecki.
Od pierwszych lat już, jak zacząłem pracę w szkole, no to kładłem nacisk, żeby to poznanie najbliższego świata było w miarę jak najlepsze, jak najdokładniejsze. W szkole w Orli zacząłem pracę w 2006 roku i wtedy takim moim pomysłem właśnie na to było generalnie to ten regionalizm, który jeśli chodzi o Orle jest przebogaty, przebogata kultura, historia tego obszaru, często bardzo mało znana. Wydarzenia, które działy się lat temu kilkanaście, kilkadziesiąt, odchodzą wraz z pokoleniami. Warto czasem o nich pamiętać, warto je przywrócić.
Co się do tej pory udało zrobić? Bo od tych lat to już są pokolenia uczniów.
Tych działań to ja myślę, że już pewnie blisko setka, a może i trochę więcej, bo to było co najmniej po kilka, czasami po kilkanaście działań w ciągu roku, bo to nie jest tak, że tylko ja się w to angażowałem, ale angażowali się także moi koledzy, moje koleżanki i często te działania były robione wspólnie, czyli pracowało 2, 3, 4, 5 osób nad jakimś jednym projektem po to, żeby ten jego wymiar był jak najszerszy i przyniósł jak największe efekty. No, kilka takich rzeczy, które żeśmy robili, z czego ja jestem bardzo zadowolony, to, że swego czasu robiliśmy dość dużo nagrań dotyczących historii ludności żydowskiej Orli. Mamy tych nagrań co najmniej kilkanaście ludzi, którzy dzisiaj już w większości nie żyją, ich już nie ma, a te nagrania są.
Czyli uchwyciliście ten ostatni moment, kiedy można było te wspomnienia zebrać?
Można powiedzieć, że tak, bo ci młodsi, którzy już dzisiaj mają po te 80 czy tam jeszcze 80 kilka lat, no to albo już za bardzo nie pamiętają, albo się urodzili zbyt późno, żeby cokolwiek jeszcze pamiętać. Te nagrania posłużyły nam najczęściej do robienia takich krótkich dokumentalnych filmów. Te filmy trafiały oczywiście gdzieś tam na jakieś konkursy. No i muszę powiedzieć, że w zasadzie tam gdzieś z roku na rok no zdobywały dość wysokie nagrody na konkursach przede wszystkim ogólnopolskich.
Udało się coś odkryć, o czym czy państwo jako lokalni mieszkańcy, czy historycy na przykład nie widzieli, a dzięki takim badaniom, działaniom dzieciaków, młodzieży coś się udało odkryć?
To chyba takie odkrywanie historii własnych rodzin, bo swego czasu robiliśmy taki projekt dotyczący drzew genealogicznych, gdzie dla dzieci często rzeczy może oczywiste wydawały się potężnymi odkryciami, bo nagle się okazywali, że ich dziadkowie byli na bierzeństwie. Rodziło się pytanie, a co to takiego, a dlaczego, a jak to wszystko wyglądało i nagle to, co zapoczątkowaliśmy w szkole, gdzieś miało swoją kontynuację później w tych rozmowach już w rodzinie, z dziadkami, rodzicami, no i poznawanie, odkrywanie tej historii już własnych, konkretnych swoich korzeni.
Mówił pan o genealogii, mówił o zapisywaniu wspomnień, ale z tego co wiem były też inne, na przykład dotyczące nazw miejscowości, nazw uroczysk, pól.
To projekt, który w zasadzie jest robiony od dość długiego czasu, aczkolwiek w ciągu ostatnich 2 lat troszkę żeśmy przyspieszyli. Na terenie gminy ponad 20 miejscowości, z tego mamy zrobionych kilkanaście. I znowu robimy te zapisy toponimów też praktycznie chyba w ostatniej chwili, bo zmiany gospodarcze, społeczności, zmiany wieku, jakie zachodzą w naszych wsiach, powodują, że te nazwy za jakiś czas po prostu wyjdą z obiegu. One już wychodzą. Jak docieramy do mieszkańców, w zasadzie szukamy tych najstarszych, tych, którzy przede wszystkim zajmowali się rolnictwem, bo to oni posługiwali się tymi nazwami. Dążymy do tego, żeby opisać całą naszą gminę, wszystkie miejscowości. Myślę, że jeszcze pracy zostało na rok, może dwa. I jest to też taki zapis tych nazw, jakie są używane na początku XXI wieku.
Czy uczniów ciężko jest zachęcić do takiej pracy? Bo to nie są łatwe działania.
No oczywiście to zależy od dzieci. Jak się dobierze czasami fajna grupa, to nie trzeba ich zbyt mocno namawiać, bo oni sami się nakręcają i napędzają. No czasami jest troszkę trudniej. Mówię, zależy to od osobowości, zależy od wieku. No szkoda, że kończy nam się gimnazjum, bo najlepiej mi się jednak pracowało z tymi już nastolatkami, którzy tam mieli 14, 15, 16 lat. No troszkę ciężej jest pracować z tymi, którzy dzisiaj mają 10, 11 czy 12. Troszkę inne metody trzeba dobrać, troszkę więcej pracy z naszej strony, troszkę trzeba jeszcze bardziej pchnąć, ukierować. No i to, co mnie, że tak powiem, zadowala, to to, że jak wiem, idą do szkół średnich, to gdzieś tam dochodzą do nas informacje, że mimo wszystko część z tych dzieciaków kontynuuje dalej te zadania, które robili u nas. Już gdzieś tam to jakiś konkurs dotyczący regionu, jeden, drugi, trzeci, ale biorą dalej udział, czyli to, co zaszczepiliśmy, gdzieś tam zostaje.
Mówił nauczyciel ze szkoły podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli, Dariusz Horodecki.
Po sąsiedzku.
W naszej dzisiejszej audycji porozmawiamy teraz o badaniu historii najbliższej okolicy, ale o nieco odleglejszych czasach. Już w najbliższy czwartek, 23 maja, w Bielsku Podlaskim rozpoczyna się piąty prolog, czyli Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego. O tym niezwykłym spotkaniu historyków, etnografów i muzyków opowiada organizator Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Tegoroczny prolog akcentuje bardzo ważny jubileusz dla Podlasia, 450-lecie Ewangelii Zabludowskiej, która była wydrukowana w typografii Grzegorza Chodkiewicza przez Iwana Fedorowicza, Ewangelia pouczająca. Jest to pierwsza księga drukowana na Podlasiu. To jest wielki jubileusz naszego regionu. O tym chcemy przypomnieć na tegorocznym prologu. To się zbiega też ten jubileusz z datą rocznicową Unii Lubelskiej. Nieprzypadkowo, ale o tym to będziemy rozważać w czasie konferencji naukowej. Dlaczego te dwie daty się tak zbiegły też? Na historyczno-kulturowej konferencji naukowej będą przeważać tematy regionalne przede wszystkim. To będzie wzbogacenie też wiedzy o naszym regionie, ponieważ badacze z Polski, Białorusi czy Rosji, którzy tutaj przyjadą, my ich uwrażliwiamy też na to, żeby w swoich badaniach nie pomijali też naszego Podlasia. Dorobek muzyki liturgicznej. Mamy przecież piękny zabytek kultury muzycznej, duchowej na Podlasiu, jakim jest Irmologion Supraski. Promuje go pan dr Marcin Abijski ze swoim chórem imienia Bogdana Anisimowicza. My na Podlasiu właśnie dzięki temu Irmologionowi jesteśmy znani w całym świecie, tym muzycznym, który się muzyką cerkiewną i nie tylko zajmuje. Poprzez organizację prologu chcemy właśnie to zawsze akcentować, że my mamy na Podlasiu też kulturę muzyki cerkiewnej dawnej, która się wiąże z czasami Starej Rusi i Bizancjum. Dlatego w Cerkwi Opieki Matki Bożej w ramach prologu odbywają się nabożeństwa. Śpiewane są one melodiami bizantyjskimi czy supraskimi właśnie. W tym roku to też będzie szczególne wydarzenie z muzyką grecko-bizantyjską cerkiewną. W sobotę 25 maja o godzinie 20 w Cerkwi Opieki Matki Bożej będzie zaśpiewane oficjum o trzech zbożnych młodziankach w piecu ognistym rzecz według grecko-bizantyjskich źródeł z XV wieku. Jest to jedyny znany grecki średniowieczny dramat liturgiczny. Realizatorem tego wielkiego przedsięwzięcia jest Schola Węgajty, znana grupa, która ma swoją siedzibę pod Olsztynem i współpracuje z naszym stowarzyszeniem już od wielu lat.
Prolog od początku jest związany z wspomnieniem świętych Cyryla i Metodego 24 maja.
Święty Cyryl i Metody to nasi ojcowie, ojcowie naszego piśmiennictwa i to święto w Polsce naszego słowiańskiego piśmiennictwa, wszystkich Słowian. To są podwaliny naszej kultury. Oni pokazali, że język słowiański już w IX wieku może być równym językiem z językiem greckim, łacińskim, może jednakowo obsługiwać sferę liturgiczną i sfery kulturalne i bytowe. Ten język pisany, słowiański, on jest tak bogaty, tak wykształcony, że do dziś jest przecież używany jako język liturgiczny. Troszkę już przeredagowany, ale właśnie ten, który ma swoje źródła w czasach świętego Cyryla Metodego. Bielskie Dni Kultury Piśmiennictwa Słowiańskiego mają też swoją nazwę własną, prolog. Nam bardziej kojarzy z prologiem, czyli początkiem książki, ale w terminologii cerkiewnej słowo prolog, prologos oznaczało żywoty świętych też. I taki prolog powstał w Bielsku w 1496 roku na zlecenie namiestnika bielskiego sołtana Sołtanowicza. Nieznany kopista spisał dwa tomy żywotów świętych, poczynając od września na wszystkie miesiące roku. I ten prolog znajdował się na początku w Bielsku, trafił potem do biblioteki monasteru Supraskiego. W XIX wieku stamtąd wywędrował aż do Moskwy, do kolekcji Uwarowa i dziś znajduje się w Moskwie w bibliotece historycznej.
Więc można powiedzieć, że całe dni, cały prolog jest oparty o lokalną historię, o lokalną tradycję.
Mamy wielkie bogactwo tutaj piśmiennictwa, kultury, sztuki cerkiewnej. Bielsk to przecież miejsce, gdzie znajduje się jedna z najpiękniejszych i najstarszych ikon w Polsce, ikona Matki Bożej Hodegetrii podarowana przez królową Helenę. I folklor, tradycję, którą prosty naród przechował. To wszystko ze sobą jest związane. Tego nie można oddzielać.
Mówił Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. A rozmawiał z nim Zmicier Kościn. Relacje z tegorocznego prologu z pewnością usłyszycie Państwo na naszej antenie. Za wspólnie spędzony czas w dzisiejszej audycji Po Sąsiedzku dziękuję już Michał Stepaniuk. Nasze kolejne spotkanie za miesiąc, a już za chwilę w Polskim Radiu Białystok Dumka Ukraińska i Pad Znak Pachoni. Do usłyszenia.
Чоловіки втікають у шинок, коли хочуть заховатися від власних жінок. І як на мене в цьому нема нічого дивного. Це місце ідеальне для відпочинку активного. Ого, скаже жінка, коли таке почує. Ого, сидить у шинку, навіть вдома не ночує. І слів моїх не чує, і мене не помічає. Сидить собі ні в року, побиває чаю. Але скажіть, чому б мені у шинку не сидіти? Коли сварлива жінка, коли так сиві діти. Коли у чоловіка роботи так багато, що хочеться від неї на край землі втікати. А в шинку так затишно, а в шинку так приємно. Ми часто в цьому місці не гаємо даремно. Я вам прогарантую. Конкретно натурально, ми вже тут час проводимо інтелектуально. Отож одного разу сидимо собі з друзяками, побиваємо пива, заїдаємо раками, п'ємо собі, їмо собі, коротше гуляємо. І на пікантні теми культурно розмовляємо, нікого не чіпаємо, кого нам ще чіпати. Усіх, хто був тут зайвим, ми викинули з хати, нехай лягають спати, нема що тут робити, коли така компанія зібралась посидіти. А в шинку дуже весело, а в шинку дуже гамірно. А у декого з присутніх з'явились ліві наміри, кидають лази моком до темного куточку, де місцеві хльорки розсілися рядочком. На той момент я також добряче розгулявся, хоча в кишені зайвих гріш давно вже не валявся. Вирішую в шинкові лишатися до рана, а ж раптом бачу на порозі стоїть моя кохана.
Наробилася його лідоми, ми серпами, заходю я у шинючок, п'є мене з тумана.
такої бійки. Вона мене дубасила, немо стару фуфайку. Вже вибила із мене всі гроші до копійки. Вона мене хатила, ображена за себе. А я плювався кров'ю та благав, не треба лежати, мов, в лікарні, поки рани не загою. Але від цього часу я до шинку ні ногою.
Воді, воді, мій